Rozmowa kontrolowana.
Gościem Agnieszki Michajłów jest wojewoda pomorski Dariusz Drelich.
Dzień dobry, panie wojewodo, witam.
Dzień dobry.
Są takie doniesienia, tak ustalił nasz reporter, że dzisiaj w Krakowie podczas obrad Komitetu Monitorującego Program Infrastruktury i Środowisko ostatecznie ten odcinek słupski trasy S6 wypadnie z tego planu rządowego budowy tej trasy. Nawet podobno samorządowcy jacyś jedną tam do Krakowa protestować. No to nie jest dobra wiadomość dla Pomorza.
Najważniejsze jest to, że te kluczowe odcinki będziemy budować, te, na których jest najwięcej ruchu, największe obciążenie, czyli Gdynia, Lęborg, Bożepole dokładnie, i jeszcze dobrze by było, i myślę, że to jest realne w najbliższej perspektywie, żeby może to wydłużyć do Lęborka i to będzie już stanowiło pewną całość. Natomiast z punktu widzenia takiego społecznego i tej sytuacji, można powiedzieć, w Pomorskim najgorszej, no to jest obwodnica i to jest obwodnica metropolitalna. Także tu jest największy ruch i tutaj bez tej drogi nie będziemy mogli sobie poradzić.
A pana zdaniem, o ile przedłuża nam się historia ze zbudową obwodnicy metropolitalnej po tym ostatnim orzeczeniu sądu, który tak naprawdę cofnął do jeszcze ponownego rozpatrzenia sprawę protestów?
No, wiemy, że to już jest wiele miesięcy. To zaczyna przechodzić w lata i to niedobrze. Decyzja sądu jest oczywiście dla przyspieszenia dobra, ponieważ gdyby sąd utrzymał tą decyzję, trzeba by było rozpocząć pracę od początku, jeżeli chodzi o decyzję środowiskową. W tej chwili jest szansa, że ta decyzja zostanie utrzymana, a jak wiemy, to nie jest skarga tysięcy osób, to nie jest jakiś wielki protest społeczny.
To jest skarga Wojta Grombali z Kolbut i czterech osób.
To jest właśnie, to jest skarga kilku osób, które mają swój interes i oczywiście mają prawo zabiegać o swoje sprawy. Natomiast problem jest taki, że wszyscy codziennie odczuwamy skutki, a jeszcze jak się zdarza jakaś kolizja na obwodnicy, no to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy dojedziemy, a pamiętajmy, że obwodnica już w tym roku przekroczyła rekord wszechczasów, czyli ponad 100 tysięcy pojazdów, gdzie jej obliczenia to jest maksymalnie 90 tysięcy.
A można by powiedzieć, że z punktu widzenia jakby wydatków na budowę dróg w Polsce, to nawet na rękę jest rządowemu programowi taka sytuacja z obwodnicą metropolitalną, bo się przedłuża, nie trzeba wykładać kasy na stół.
Nie, pani redaktor, nie można nawet tak stwierdzić. No nie jest na pewno na rękę, tym bardziej, że buduje się drogi, czy realizuje się w pewnym uporządkowaniu i w priorytetach. Priorytetem jest przede wszystkim to, co ta droga nowo budowana załatwia, co rozwiązuje i jakie będzie obciążenie ruchu. Także ta droga, obwodnica metropolitalna, na pewno byłaby realizowana w pierwszej kolejności. Zresztą tak to też widzimy, że było przygotowywane i miało być realizowane. No w tej chwili sprawa w rękach sądu. Oczywiście my jako mieszkańcy powinniśmy do sądu apelować, żeby też wziąć pod uwagę to, że to ma olbrzymie znaczenie dla całego Pomorza i dla Trójmiasta szczególnie. I dobrze by było, gdyby sąd był w stanie wydać tutaj orzeczenie ostateczne jak najszybciej, a wiemy, że wróciło to do rozpatrzenia.
Pół roku albo rok, prawda?
A później znowu może odwołanie, a my wszyscy na to czekamy, bo my chcemy, żeby ta droga była budowana i proszę mi wierzyć, że gdyby była w tej chwili możliwość taka, to może ona nie jest wpisana do, powiedzmy, programu w tej chwili, który jest realizowany, no bo nie może być. No trudno zamrozić środki finansowe w takiej wysokości i czekać na rozstrzygnięcie sądu, ale jeżeli tylko będzie możliwość rozpoczęcia projektowania, to na pewno to nastąpi.
Ale wracając do tego odcinka słupskiego S6, no tamte środowiska, samorządy mają prawo być chyba rozczarowane, prawda? No niech pan spojrzy wstecz. Przyjeżdżali różni politycy i obiecywali, będzie. Przecież to miała być wprost rekompensata za tarczę antyrakietową w Redzikowie. Nie ma. I na razie nie będzie.
Znaczy, bądźmy precyzyjni, jest budowana odcinkami i w tej chwili nie można powiedzieć, że nie należy tak mówić, że nie będzie, tylko jest kwestia czasu, tak? A czas trzeba też uwzględniać przez funkcję tego, że też jeździmy po tych drogach i do Słupska i wiemy, jaka jest sytuacja. I sytuacja na tych odcinkach, które będą już, które są w budowie czy w przygotowaniu budowy, no jest dużo gorsza niż tam, jeżeli chodzi o obciążenie ruchu, korki i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli tam przesunie się w czasie, to nie ma aż takiego znaczenia jak to, że tutaj nie będziemy w stanie, w ogóle nam zablokuje się ruch wokół Trójmiasta. A pamiętajmy, że za zapadły już decyzje, że droga żelazna, czyli kolejowa, będzie robiona i jest już w tej chwili w realizacji, i to dwa tory do Słupska i prędkość do 200 km na godzinę. Myślę, że to jest bardzo istotna informacja dla tego regionu, ponieważ to są przewozy nie tylko osobowe, czyli skróci się znacznie, zbliży się ten dystans całego tego regionu i Słupska do Gdańska, ale przede wszystkim też da możliwość przewozu towarowego.
Czy pan na odciążenie tej trasy, jak rozumiem, tak?
Oczywiście, że tak. Zmniejszy. Oczywiście przeniesienie ruchu na tory jest strategiczne, jest ważne dla nas wszystkich, bo chodzi o to, żeby koleją przewozić więcej ładunków. To jest i tańsze, i dla nas zdrowsze.
Panie wojewodo, był ostatnio na tych terenach dotkniętych nawałnicą. No i mówił pan, że o pieniądzach, no bo to tak naprawdę w dużej mierze się o to rozbija, że pieniądze będą, ale potrzeba czasu. I mówi pan o perspektywie 2 lat. Pomyślałam sobie, to jest mało optymistyczna
pieniądze
perspektywa.
Pieniądze są już teraz. Pieniądze są już teraz i te gminy, które są poszkodowane, zgłosiły wszystkie swoje straty, bo o tym elemencie pomocy mówimy, czyli infrastrukturze komunalnej. I z 90 milionów, które gminy same oszacowały, czyli jest to maksymalna kwota, to jest wszystko, co gminy...
98, tak?
To jest, tak, ale to jest wszystko, co wyspecyfikowały, zrobiły kosztorysy, tyle jest. I z tej całej kwoty, po weryfikacji przez komisję, wspólnie zresztą z gminami, bo to nie jest żadna arbitralna decyzja, w tym roku gminy same zdecydowały, kilka gmin, że są w stanie zrealizować inwestycje na poziomie 2,5 miliona ze względów po prostu proceduralnych, pogodowych i tak dalej, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili zrobić większą część tych inwestycji, dlatego że trzeba przeprowadzić przetarg, trzeba zrobić dokumentację. To nie są takie inwestycje, które się przygotowuje z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Także większość będzie realizowana w 2018 roku, a część być może w 2019, ale to nie ma związku z tym, że nie ma na to środków. Na to środki są, jest fundusz do likwidacji skutków klęsk żywiołowych i tam są pieniądze na ten cel rezerwowane. Natomiast ich realizacja będzie wtedy, kiedy będzie najbardziej racjonalna, i to w tej chwili gminy decydują o tym, kiedy wpisują do harmonogramu realizację którego zadania, no bo tych zadań jest kilkanaście i w przypadku dróg to nawet jest ten element ważny, że no pewne drogi, na przykład gruntowe, gminne, są naprawiane w tej chwili i za chwilę są rozjeżdżane, dlatego że pracuje tam ciężki sprzęt. Także to jest kilka różnych powodów, dla których to będzie rozłożone w czasie.
Panie wywodzie, czy pan wie, dlaczego gminy wciąż wypłacają, są w fazie wypłacania zasiłków osobom poszkodowanym? Właściwie za chwilę zacznie się trzeci miesiąc od nawałnicy. Co to takiego jest tam? Co to jest taki za problem, żeby wypłacić zasiłki, o których się mówiło, że właściwie powinni ludzie dostawać od ręki?
Tak, wiemy, mamy codzienne raporty. Może to jest też dla pracowników dużym obciążeniem, że muszą raportować, ale wiemy i sprawdzamy wszystkie przypadki. Jest w tej chwili również, nawet na terenie dotkniętym klęską, porusza się taki patrol specjalistów, pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego można bezpośrednio zadzwonić na telefon komórkowy.
Służby specjalne.
Można by tak powiedzieć, ale to są ludzie, którzy tam mają pomóc w terenie, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że kogoś mogła gmina nie zauważyć. Ktoś może być w jakimś kłopocie, nie wie, jak sobie z tym poradzić. Zresztą sam mam takie doświadczenia, odwiedzając rodziny, że nie każdego dotarła jakaś pełna informacja, nie każdy takie ma rozeznanie, co należy w jakim momencie zrobić. Więc na przykład zasiłki będą wypłacone w dłuższym terminie i to jest normalne, że wypłacane są w transzach, że w momencie, kiedy wypłaca się, i tak żeśmy też chcieli, żeby gminy robiły, że wypłacają transze, no zaliczkowo oczywiście, mieszkańcy się odbudowują, wydają pieniądze zasiłku, biorą na to rachunki, mówimy o tych zasiłkach powyżej 6 tysięcy oczywiście, tam gdzie są zasiłki na remonty. Te pieniądze dokumentują, czyli rozliczają się jakby z wydatkowanej zaliczki i pobierają następną transzę, także przy tych większych zasiłkach jest taka procedura i to powoduje, że...
Przybywa normalnie pan, tutaj nie widzi pan.
Tutaj w tym elemencie jest to normalne, ponieważ proces budowlany trwa. Są też przypadki, i tu każdy oddzielnie analizujemy, że jednak jakby po zasiłku 6 tysięcy, no, znam takie przypadki, nie było wypłaty kolejnej i sprawdzamy dlaczego. Dlaczego nie ma tych wypłat powyżej 6 tysięcy w konkretnym przypadku. Więc tutaj te działania znacznie przyspieszyły. Można by powiedzieć, że w tym dzisiaj mamy właściwie wszystkie zasiłki mieszkaniowe, no, w 98-99% te zasiłki na odbudowę budynków mieszkalnych wypłacone. Pozostają te, które są wypłacane w transzach. Pozostaje jeszcze pewnie kilka przypadków, które sprawdzamy, dlaczego nie wypłacono w pełnej wysokości. Natomiast w tej chwili jest realizacja. Chcielibyśmy, żeby to jak najszybciej przebiegło. Wypłata zasiłków na związanych z budynkami gospodarczymi. I one są w trakcie realizacji. Chciałbym, żeby w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu zamknąć wypłatę tych zasiłków, co nie znaczy, że nie będą jakieś pojedyncze przypadki, w których będziemy interweniować. Jest to zadanie własne gminy. My przekazujemy pieniądze na bieżąco. W tej chwili na dzień wczorajszy to było około 3,5 miliona złotych na rachunkach gmin czekających na wypłatę. Także z naszej strony...
3,5 przekazanych, tak?
Znaczy generalnie przekazanych 17 milionów.
A ile wypłaconych w praktyce?
A z tego wypłaconych... 13,514, czyli ta nadwyżka to jest po prostu kwoty, które no, są przygotowane na wypłaty i to też czasami dzień, dwa, trzy trwa ta wypłata w gminach. Natomiast staramy się zawsze tak robić, żeby z wyprzedzeniem, niezwłocznie po tym, jak gminy przesyłają nam wniosek, bo we wniosku muszą wskazać, na jakie zasiłki potrzebują pieniędzy, my staramy się to następnego dnia albo w tym samym dniu realizować. Po prostu te procedury trwają teraz bardzo szybko, a każda transza, którą my uruchamiamy, to trzeba pamiętać, że też my musimy wnioskować do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Poza akceptacji tego wniosku on trafia do Ministerstwa Finansów i jest uruchamiane są środki, ale to naprawdę dzieje się bardzo szybko w porównaniu do innych pieniędzy publicznych, które są uruchamiane w tym trybie, to jest tryb ekspresowy.
Panie wojewodo, jakie widzi pan i państwo urzędnicy zagrożenia w organizacjach, jak rozumiem, w stowarzyszeniach skupiających gminy, skoro robicie tam kontrolę pod kątem działalności terrorystycznej i prania brudnych pieniędzy. Prezydent Adamowicz bardzo skrytykował to działanie Urzędu Wojewódzkiego w tym zakresie.
Tak, to bardzo dziwne. No, prezydent powinien mieć większą wiedzę niż mieszkańcy, którzy mogliby zostać wprowadzeni w błąd jakąś informacją albo interpretacją. No, prezydent Gdańska powinien wiedzieć, jak działa prawo, przepisy, do czego są powołane służby. On też zresztą ma służby w swoim urzędzie, które prowadzą kontrolę.
Rząd wziął na celownik organizację, bo są niezależne, a rząd tego nie toleruje.
Pani redaktor, wojewoda... służby wojewody działają tylko w granicach prawa i wykonują swoje zadania.
A dostaliście takie zadanie?
To zadanie wynika wprost z ustawy. My jesteśmy zobligowani, jest to zadaniem Wydziału Finansowo-Budżetowego, zebranie informacji, czyli tych informacji, które stowarzyszenia i tak mają obowiązek przygotowywać i przesyłać, bo przecież sprawozdania finansowe, statuty są w sądzie.
Ale na przykład tutaj był cytowany chyba w Dzienniku Bałtyckim Związek Miast i Gmin. Oni mówią, że wcześniej nie byli pod tym kątem kontrolowani, trochę są zdziwieni.
To znaczy, nie wiem, nie mają statutu? Mają statut, więc nie jest to problem. Zresztą my możemy te statuty i tak pobierać niezależnie. Natomiast sprawozdania finansowe służą do tego, że nie robimy i ustawa nie przewiduje wyjątków. Jeżeli mówimy o stowarzyszeniach, to wszystkie mają te swoje sprawozdania finansowe przesłać. Są odpowiednie...
Ale kontrolujecie wszystkie, czy kontrolujecie te, które skupiają gminy?
Kontrolujemy wszystkie, dlatego że pranie brudnych pieniędzy i powiedzmy przeznaczanie środków na terroryzm może być przeprowadzone w różny sposób. No oczywiście gminy, dlatego że wszystkie. No trudno podejrzewać, że gminy prowadzą tego typu działalność, chociaż jeżeli przepisy przewidują, że trzeba zweryfikować pod tym kątem wszystkie sprawozdania i wytypować te stowarzyszenia, gdzie sprawozdania budzą wątpliwości. Mam nadzieję, że sprawozdanie Związku Gmin nie będzie budziło żadnych wątpliwości i nie będzie żadnej potrzeby, ani nie będzie żadnych przesłanek ku temu, żeby tam wysyłać kontrolę, bo oczywiście nie mamy do tego przecież za dużo ludzi i trzeba kontrolować tylko te przypadki, gdzie jest jakaś wątpliwość i temu mają służyć te przepisy.
I to nie ma nic wspólnego z wyborami samorządowymi.
Oczywiście, że nie ma nic wspólnego i to jest sprawa jasna i tutaj wiązanie tego, no to jest nadużycie i to bardzo, bardzo duże nadużycie.
Panie wojewodo, i na koniec. Apelują do pana różne osoby w sprawie, no tak ogólnie powiem, ochrony terenów danego klubu Gdańska. Tu ostatnio Kacper Płażyński pisał do pana o takie, jakby rozumiem, większe zaangażowanie, wiceminister Selin, żeby zbadać, czy tam na tym terenie nie były, nie są urny z prochami Polaków pomordowanych w trakcie wojny. Co właściwie pan może zrobić? To jest teren w jakimś sensie objęty ochroną przez konserwatora zabytków. Czy co pan może i czy pan w ogóle coś zamierza zrobić?
Tak, to znaczy my sprawą zajmujemy się już od 2015 roku. Mamy pełną dokumentację. Tym terenem zarządza starosta. W wypadku Gdańska to jest prezydent miasta Gdańska w imieniu Skarbu Państwa. Ten grunt jest własnością Skarbu Państwa. Co prawda w użytkowaniu wieczystym i tutaj uważam, że błąd został popełniony już na samym początku, bo jeżeli miasto czy osoba, starosta, który zarządza tym majątkiem, zdecydował się wtedy oddać w użytkowanie wieczyste, no to pozwoliło właśnie na to, że teraz to użytkowanie wieczyste znalazło się w obrocie.
No tak, oddał klubowi, a teraz
można
ma deweloper.
Sprzedawać. Gdyby to było użytkowanie, gdyby to było oddanie w dzierżawę, w użytkowanie, byłaby pełna kontrola nad tym i myślę, że miasto wspiera wiele przecież instytucji miejskich i kultury, i sportowych, i stadion dofinansowuje. Także myślę, że też w budżecie Gdańska mogłyby się znaleźć pieniądze na prowadzenie tam działalności sportowej. Zresztą takie, jak jest w planie zagospodarowania przestrzennego. Teraz mamy sytuację, która zaszła już dosyć daleko. Sprawa jest w tej chwili w prokuratorii generalnej, która w imieniu Skarbu Państwa może tutaj wytoczyć sprawę sądową. Prezydent miasta Gdańska też wystąpił do prokuratorii z wnioskiem o to, żeby przekazać te kompetencje i żeby mógł jakby prowadzić sprawę sądową w kierunku rozwiązania tej umowy użytkowania wieczystego. Prokuratoria generalna odmówiła i stwierdziła, że sprawa jest skomplikowana i sama na razie analizuje, czy nie wytoczyć powództwa tutaj przeciwko.
A czy pan może coś zrobić jako wojewoda i czy pan zamierza?
Tak, oczywiście, bo my przygotowujemy również wszystkie materiały i wszystko, co się u nas znajduje w dokumentacji i cały stan prawny. Przekazujemy te nasze wnioski do prokuratorii generalnej i tam w tej chwili zapadnie decyzja, co dalej robić, a my aktywnie w tym uczestniczymy, ale również w zakresie ceny, powiedzmy, planu, w zakresie również sprawdzenia i kwerendy historycznej, czy znajdują się tam jakieś groby. U nas w rejestrze na tym obszarze nie ma grobów wojennych, ale to też to taki też jest wniosek pana ministra Jarosława Sellina, żeby to dobrze sprawdzić i to oczywiście sprawdzimy przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, także będziemy prowadzić tutaj cały czas taką aktywną działalność związaną z tym, żeby tą sytuację wyjaśnić i w kierunku takim, żeby dało się znaleźć rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez wszystkie strony.
Zablokuje deweloperowi możliwość zabudowania tego terenu?
Myślę, że zabudowanie to bardzo ogólne, tak? Bo jeżeli deweloper deklaruje, że wybuduje tam pełnowymiarowe boisko sportowe, to myślę, że to jest krok w dobrym kierunku. To o to chodzi, bo to nie ma tutaj wymogu, że to musi gmina wybudować. Jeżeli prywatny inwestor decyduje się na prowadzenie działalności sportowej i chce inwestować to pieniądze, no to też jest dobrze. Tylko, że z tego, co mi wiadomo, to jest taka transakcja związana, że owszem boisko, ale jeszcze do tego boiska trzeba się zgodzić na coś innego. To może wymagać zmiany planu, więc tu jest decyzja po stronie miasta Gdańska.
Dziękuję bardzo za to.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.